tej chwili chciałbym zaprosić panią dr Agnieszkę Muzyk, wiceprezydenta Łomży, samorządowca, długoletniego pracownika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Odpowiedzialna obecnie jest za pomoc społeczną, podejmuje działania w zakresie profilaktyki i troski o trzeźwość. Tytuł referatu: Multimedia i ich rola w kształtowaniu postaw w procesie resocjalizacyjnym oraz ich wpływ na readaptację społeczną penitencjariuszy. Wykład jest finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, Funduszu również Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Pani prezydent, proszę.
Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Wasza Ekscelencje, księże biskupie, ojcze dyrektorze, księże rektorze, szanowni Państwo, panie prezydencie, szanowni Państwo, według tytułów godności zajmowanych stanowisk. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się doświadczeniami, ale również tą praktyką związaną z działaniami na rzecz dobra wspólnego, rozumianego jako troska o trzeźwość. Dziękuję, że podczas kongresu, który poświęcony jest niepodległości, odzyskaniu niepodległości, zauważyliście Państwo tak ważny element jak troska o trzeźwość. Właściwie w tytule swojego wystąpienia postawiłam już tezę. Tezę pod tytułem Trzeźwość, wolność, niepodległość. Pozwolę sobie podczas tego wystąpienia swojego rozwinąć tę myśl główną. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Proszę. Nie. Nie, ponieważ będę wracała. Ojcze, będę wracała jeszcze dzisiaj za kierownicą do Łomży, a podczas swojego wystąpienia będę między innymi w dużym bloku mówiła o trzeźwości kierowców i o zagrożeniach, które płyną ze spożywania alkoholu przez osoby, które za chwilę potem wsiadają za kierownicę. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Problem techniczny. Czemu czuna? Proszę Państwa, tak jak zostałam zaprezentowana, jestem zastępcą prezydenta miasta Łomży, odpowiadam za pomoc społeczną, ale również za wszelkie działania związane z profilaktyką i z troską o trzeźwość. Troską o trzeźwość rozumiano jako troskę o wolność człowieka. Gdy mówimy o trzeźwości, pozwolę sobie najpierw nieco uporządkować definicyjnie te kwestie. Mówimy o określonym stylu życia, postrzeganym nie tylko jako stan abstynencji, niepicia, bardziej lub mniej świadomego zamykania się na różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Mówiąc o trzeźwości, tak naprawdę mam na myśli przede wszystkim pewien stan ducha, styl życia, postawę, w której trzeźwe są myśli, emocje i zachowania. I w perspektywie wolności, ale tej wolności wewnętrznej, myślę, że warto się nad tym problemem dzisiaj w sposób szczególny zastanowić. Gdy mówimy o trzeźwości, to warto by zaznaczyć, że trzeźwość to nie jest ten stan tylko, w której mamy 0 promila alkoholu we krwi, ale, no bo oczywiście wtedy jesteśmy trzeźwi fizycznie. Natomiast najważniejsze jest to, w moim przekonaniu, by mówić o tej trzeźwości w aspekcie duchowym czy emocjonalnym. Ten trzeźwy człowiek to z całą pewnością człowiek odpowiedzialny, taki, który podejmuje życiowe decyzje w sposób rozważny i przemyślany. Gdy mówimy o odpowiedzialności samorządu, a ja czuję się w obowiązku mówić o odpowiedzialności samorządu z racji pełnionych funkcji, wydaje się, że najważniejsze zadanie, które przed nami jako samorządowcami stają, to jest podejmowanie tych aktywności, które mają na celu ochronę przed nadużywaniem alkoholu, narkotyków, bo naszym zadaniem, o czym bardzo często gdzieś zapominamy w sferze tej dyskusji politycznej i społecznej, jest troska o dobro wszystkich. Polityka to dobra, to zabieganie o dobro wszystkich, a praca w samorządzie to również troska o dobro wszystkich. Gdy w ten sposób będziemy podchodzili do działań związanych z trzeźwością, myślę, że o wiele łatwiej będzie nam włączyć się w te działania, które mają przeciwdziałać i mają przede wszystkim niwelować skutki, jeżeli one już są, nadużywania alkoholu. Nie trzeba tutaj chyba audytorium mówić, jak uzależnienie od alkoholu wpływa na nasze społeczeństwo i na nasze rodziny. W tym roku obchodzimy, jest od początku roku, będę o tym mówiła przy końcu swojego wystąpienia, ale troszkę wspomnę już na początku, Narodowy Kongres Trzeźwości. I sam tytuł mówi już o tym, że to jest odpowiedzialność rodziny, kościoła, państwa i samorządu za trzeźwość narodu. Bardzo często, proszę zwrócić uwagę, w tym dyskursie mylimy słowo trzeźwość z pojęciem abstynencja. Dlaczego? Bo abstynent to jest ktoś, kto kompletnie nie spożywa alkoholu. W tym dbaniu o trzeźwość nikt nie nawołuje do tego, by wszyscy przestali spożywać alkohol. Natomiast chodzi o to, by alkohol był spożywany w sposób jakiś nieryzykowny i nieszkodliwy. Czyli taki, który nie wpłynie destabilizująco ani na osobę ludzką, ani na społeczność lokalną, ani na zasoby państwa. Jeżeli mówimy o walce z alkoholizmem już, jeśli ta trzeźwość nie jest zachowana, czy to w wymiarze indywidualnym, czy społecznym, to można powiedzieć, że jest to choroba i ona niesie oczywiście określone koszty, więc bardzo ważne, by stworzyć skuteczne narzędzia walki z alkoholizmem. Ale jest pytanie, czy w myśl zasady nie lepiej zapobiegać niż leczyć? I tak naprawdę ta rozumiana trzeźwość szeroko jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania państwa. Najprościej można by powiedzieć, że osoby, które borykają się z uzależnieniem, nie działają w sposób racjonalny, odpowiedzialny, popełniają wiele błędów, a również i przestępstw. Chociażby, o czym będę szerzej jeszcze dzisiaj mówiła, wsiadając w stanie nietrzeźwym do samochodu, pracując pod wpływem alkoholu czy też innych substancji psychoaktywnych. Nie trzeba tu chyba już przekonywać nikogo, że w ten sposób niszczą nie tylko swoje życie, ale życie swoich najbliższych i jakość naszych społeczności lokalnych, a generalnie w konsekwencji naszego narodu. Oczywiście z perspektywy organów administracji rządowej i samorządowych jednostek jesteśmy zobowiązani do podejmowania wielu działań, które mają na celu spożywanie napojów ograniczenie spożycia napojów alkoholowych oraz zmianę struktury spożywania napojów alkoholowych oraz zmianę obyczajów w zakresie sposobów spożywania tych napojów. Mamy też obowiązek dbania o trzeźwość w miejscu pracy, wspierania działalności w tym zakresie wielu organizacji społecznych, zakładów pracy. Działania samorządu powinny być więc pomocnicze, nie mogą być działaniami samodzielnymi, bo jest pewna tkanka państwa, która odpowiada za te działania. I ta myśl kongresu, Narodowego Kongresu Trzeźwości, odpowiedzialność rodziny, kościoła, państwa i samorządu wyraźnie po pierwsze wskazuje interesariuszy tej troski o trzeźwość, ale jednocześnie te podmioty, które o trzeźwość narodu są odpowiedzialne. Rozpoczęłam od słowa trzeźwość. Pozwolę sobie przejść do słowa wolność. I tutaj zacytuję trzy cytaty świętego Jana Pawła II. Po pierwsze, wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę. Drugi cytat. potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna. I trzeci cytat. Nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj wypada powiedzieć, że nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu. Koniec cytatu. Pozwolę sobie postawić tezę, że nie ma też wolności bez trzeźwości. Ponieważ jak możemy mówić w wymiarze indywidualnym o wolnym człowieku, wolnym wewnętrznie, jeśli człowiek ten nie będzie trzeźwy? Jak możemy mówić o wolnym narodzie, gdy za chwilę podam statystyki i okaże się, że tyle osób jest zniewolonych uzależnieniem od alkoholu? Dlatego też ta teza, że nie ma wolności bez trzeźwości, wydaje mi się być tezą uprawnioną. I teraz postawię pytanie, czy Polski może nie być? Wiem, że dosyć drastyczne. Czy Polska jest zagrożona? Czy może jej nie być? Wrogiem Polski, oprócz tych politycznych zagrożeń, o których słyszymy, które obserwujemy, z całą pewnością są nasze słabości. O tym wiedzieli już nasi przodkowie, gdy walkę o odzyskanie niepodległości łączyli z walką o wewnętrzne odrodzenie narodu. Wspomnę chociażby ruch filomatów, który był abstynencki. Doktor Jakub Szymkiewicz, działacz niesamowity, zresztą pierwszy z twórców takiego opracowania o uzależnieniach, już 200 lat temu opisywał te uzależnienia od alkoholu, a był to niezwykły społecznik działający w Wilnie. W dziejach naszej ojczyzny wielu bohaterów było jednocześnie apostołami trzeźwości. Generał Józef Haller, wspomnę chociażby o nim, obchodzimy w tym roku setną rocznicę powołania Błękitnej Armii. To był wspaniały dowódca, to wszyscy wiemy. Ale był też wspaniałym człowiekiem, który służył ojczyźnie nie tylko jako dowódca, ale był działaczem na rzecz trzeźwości. Był też dobrowolnym abstynentem. To generał Haller promował w małopolskich wsiach jeszcze przed wybuchem I wojny światowej abstynencję, bo wiedział, że oprócz oręża zbrojnego bardzo ważna jest siła ducha. I tej siły ducha i wolności uczył już w tamtych czasach w małopolskich wsiach. Był jednym z tych ludzi, na których warto się wzorować, tych wielkich bohaterów polskich, którzy wiedzieli i rozumieli bardzo ważną kwestię, że nie ma prawdziwej suwerenności Polski bez wolności wewnętrznej. W dziejach naszej ojczyzny, tak jak powiedziałam, wielu było apostołami trzeźwości, wielu bohaterów narodowych. Proszę Państwa, pewnie zapominamy o tym, ale nie sposób dzisiaj w tym krótkim czasie mówić o wszystkich tych postaciach, ale był taki czas, gdy za walkę o trzeźwość zsyłano naszych przodków na Sybir. I można by o tym mówić cały wykład dwugodzinny, o tych postaciach, które za taką działalność społeczną zostały również wywożone. I to był jeden też z powodów. Wracając do generała Hallera, myślę, że to dobry znak i dobry przykład dla liderów naszego życia społecznego na dzisiejsze czasy. Ale pozwolę sobie odnieść się też do sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, wychowawcę ludzi wolnych. Jego przesłanie nie jest łatwe dla naszej dzisiejszej mentalności. Do czego nas uczył ksiądz Blachnicki? Po pierwsze, wolności przez wyrzeczenie, wolności przez stawianie sobie wymagań, wolności przez trud i pracę i wolności przez samoograniczenie, chociażby przez krucjatę wyzwolenia człowieka, czyli abstynencję. Gdy tak sobie pomyślimy, zobaczcie Państwo, to jakże inna jest ta nauka o wolności księdza Franciszka Blachnickiego od tej, która zdominowała w tej chwili przekaz medialny, któremu jesteśmy w wielu tych mediach komercyjnie poddawani. Jakże inna definicja wolności, jakże często zapominamy, co jest tą prawdziwą wolnością. My, mogę powiedzieć, dzieci księdza Franciszka Blachnickiego, bo jestem, byłam wieloletnią azowiczką i to jest ten fundament, na którym zbudowałam swoje dorosłe życie. Mogę powiedzieć, że zdaniem, naszym zdaniem, tych osób, które ukształtowały się na w ruchu azowym, które poznały świadectwo i nauczanie księdza Blachnickiego, jest to promowanie tego niełatwego, ale jestem głęboko przekonana, pięknego i wartościowego przesłania pełnej chrześcijańskiej wolności. Kolejna taka postać znamienita, błogosławiony Markiewicz, który mówił: albo Polska będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale. A czym jest Polska? Oczywiście moglibyśmy całą konferencję zbudować na tym pytaniu, ale z całą pewnością jest wspólnotą losu, osiągnięć, historii i kultury Polaków, ale Polaków żywych. Żywych, czyli takich, którzy są w pełni żywi, którzy są aktywni. A czy alkohol etylowy ma moc zabierać życie? Wymazywać z historii? Owszem. Jestem przekonana, że tak. Również z tego powodu, że jestem w moim mieście odpowiedzialna za pomoc społeczną. Przyjmuję tygodniowo 30-40 osób. Proszę Państwa, 90% z tych osób to są osoby, które przychodzą z ogromnymi problemami. I gdy więcej, dłużej się rozmawia z nimi, zawsze u fundamentu tego w dużej mierze, w 90%, u źródła problemów tych ludzi są problemy związane z alkoholem, niekoniecznie ich piciem, ale piciem ojca, piciem męża, piciem dzieci, czyli ogromnymi okaleczeniami psychicznymi, które muszą dźwigać i z którymi muszą się zmagać, bo gdy mówimy o przemocy domowej, to u fundamentu w 80% leży alkohol. Gdy mówimy o ubóstwie, jeszcze w większym procencie. Więc jest pytanie, czy to jest tak błahy problem. Jestem głęboko przekonana, że nie. Że jest to rzeczywiście ta furtka do prawdziwej wolności. To jest walka o naszą tą wolność wewnętrzną. Proszę Państwa, trochę statystyki drastycznej, wybaczcie, ale prawdziwej. Mamy dzisiaj piękny dzień. I co w ciągu tego dnia, o czym wiemy, wydarzy się? Według statystyk, porządnych badań, 33 osoby zostaną hospitalizowane z powodu ciężkiego zatrucia alkoholem etylowym, a 4 Polaków zatruje się nim śmiertelnie. 6 wypadków drogowych, w których 7 osób będzie rannych, a 1 zginie z powodu uczestnictwa w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu. Nie mniej niż 1 osoba popełni zabójstwo pod wpływem alkoholu. Proszę Państwa, to nie znaczy, że dzisiaj w tym momencie, mówię tutaj o statystyce, tak? Nie mniej niż 8 osób popełni samobójstwo w stanie nietrzeźwości. Nie mniej niż 140 osób dopuści się przemocy domowej. 1 osoba zostanie zgwałcona przez pijanego sprawcę. 6 osób dozna uszczerbku na zdrowie, 8 padnie ofiarą rozboju ze strony pijanej, nietrzeźwej osoby, 12 weźmie udział w bójce. Policja dowiezie do izby wytrzeźwień 5 nieletnich, a ujawni 40 takich osób. 5 osób urodzi się z zespołem FAS. Proszę Państwa, zespołem, który na całe życie obciąży te dzieci z powodu picia matki w czasie ciąży. 27 osób straci życie w związku z używaniem alkoholu. 16 osób umrze na nowotwór spowodowany nadużywaniem alkoholu. Coraz więcej doniesień medycznych mówi o bardzo ścisłej korelacji pomiędzy występowaniem nowotworów a nadużywaniem alkoholu. Można by o tym też mówić bardzo długo. Jest kilka typów nowotworów bardzo ściśle związanych z nadużywaniem alkoholu. W ciągu jednego dnia straci życie z powodu używania alkoholu nie mniej niż 57 osób, co tygodniowo daje 399, a rocznie 20 tysięcy osób. Oczywiście bezpośrednio i pośrednio. Czy to mało? Czy to mało? Dotąd przyjmowaliśmy w statystykach, znamienici badacze przyjmowali, że jest to 10 tysięcy rocznie, ale nauka jakby rozszerza ten spektrum swoich badań i bierze pod uwagę chociażby epidemiologię nowotworów, o czym wspomniałam, i również choroby układu krążenia i to spektrum konsekwencji nadużywania alkoholu nam się poszerza. W ocenie ekspertów alkohol etylowy to najgroźniejszy znany ludzkości narkotyk. Mało tego, jest to jedyny znany ludzkości narkotyk, który jest dopuszczony do sprzedaży. A mało tego, jeszcze jest reklamowany. Przecież absolutnie alkohol ma działanie psychoaktywne, tak jak każdy inny narkotyk. I ten narkotyk jest w obiegu powszechnym. I mało tego, jeszcze jesteśmy co roku narażeni na 2,5 tysiące godzin reklam alkoholu w stacjach telewizyjnych. Jest to niekończący się serial. Myślę, że wszyscy to obserwujemy. Największe zagrożenie oczywiście w tych reklamach, które słyszymy i oglądamy, największe zagrożenie jest dla naszych dzieci i dla młodzieży. No i powstaje pytanie, czy ten narkonaród, proszę mi wybaczyć to przejaskrawianie, ale jak nie przesadzisz, to nie uwypuklisz. Czasami warto może nawet przesadzić, by pokazać skalę problemu, ma szansę się ostać. To jest pytanie bardzo poważne. Teraz chciałabym chwilę poświęcić kierowcom, ponieważ w naszym samorządzie w następnym tygodniu ruszamy z taką dużą akcją przeciwko kierowcom, którzy spożywali alkohol, a chcą kupić tego alkoholu jeszcze więcej, by po pijanemu prowadzić samochód. Ale chciałabym zwrócić uwagę, jak wielką my mamy odpowiedzialność jako społeczeństwo za to, by w sposób świadomy ratować przed zagrożeniami związanymi z pijanymi kierowcami za kierownicą. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, kto jest obecny na tej sali, że każdy, kto siada za kierownicą samochodu, staje się też odpowiedzialny za swoje zdrowie i życie, ale przede wszystkim za zdrowie i życie innych uczestników ruchu drogowego oraz pieszych, Bogu ducha winnych ludzi. Dlatego ta trzeźwość kierowcy jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z poszanowania jego własnego życia, ale przede wszystkim związanym też z odpowiedzialnością za innych. W odniesieniu do ludzi dorosłych możemy powiedzieć, że trzeźwość może mieć dwie formy. Tą pierwszą formą jest abstynencja, czyli całkowite powstrzymanie się od sięgania po napoje alkoholowe, a ta druga forma u ludzi dorosłych to umiarkowanie w spożywaniu napojów alkoholowych, co w praktyce oznacza sięganie po alkohol jedynie w symbolicznych ilościach, czyli takich, które w żadnym stopniu nie zmieniają naszego sposobu myślenia, naszych przeżyć i naszych zewnętrznych zachowań. Czyli tak naprawdę to w takich ilościach, które pozwalają nam być człowiekiem wolnym, wolnym wewnętrznie. Oczywiście są takie grupy społeczne oraz takie sytuacje, gdzie jedyną formą trzeźwości jest abstynencja. Na przykład dotyczy to kobiet w stanie błogosławionym, czy też osób, które wypełniają obowiązki zawodowe. Ale również dotyczy to osób uzależnionych od alkoholu. Powstrzymywanie się od spożywania alkoholu jest również obowiązkiem w odniesieniu do kierowców. Człowiek, który kieruje pojazdem, staje się ogromnym zagrożeniem dla samego siebie. Proszę Państwa, ponieważ mam znak, że mam tylko kilka minut, to pozwolę sobie, materiały będą dostępne, jakby zasygnalizować ten problem związany z kierowcami, z tym, że mnóstwo osób po wypadkach, po spożywaniu alkoholu wsiada za kierownicę, jest sprawcami wypadków i bardzo często po prostu zabija niewinne osoby. I pozwolę sobie wobec tego przejść do pewnych pozytywnych konkluzji. Czyli tego trzeciego bloku dotyczącego niepodległości. W tym telegraficznym skrócie jakby pokazałam te kwestie związane z kierowcami, z zagrożeniami, z tym, by powiedzieć Państwu i myślę, że zachęcać do tego, by mówić o tym i strzec bezpieczeństwa naszego, naszych bliskich z perspektywy jakby niedopuszczania do ruchu kierowców, ale podejmowania również innych działań. Ja powiem dwa zdania o tym, co my jako samorząd łomżyński robimy w zakresie tej troski o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w zakresie trzeźwości i wolności wszystkich. Powiedziałam o tej kampanii, którą będziemy prowadzili w następnym tygodniu, ale proszę Państwa, miasto Łomża jako jedno z nielicznych samorządów w Polsce od początku roku nie korzysta ze środków finansowych, które pochodzą od sponsorów, którzy produkują i handlują alkoholem. Proszę Państwa, bardzo wiele samorządów z jednej strony prowadzi szeroko zakrojone programy profilaktyczne, a z drugiej strony bierze pieniądze na festyny, na imprezy miejskie od producentów i osób handlujących alkoholem. I my zrezygnowaliśmy z tych judaszowych srebrników, nie boję się tego określenia. Pozyskaliśmy, proszę Państwa, świetnych sponsorów. Chciałabym wszystkim samorządom o tym powiedzieć. Udało mi się pozyskać fantastycznych sponsorów, którzy dali o wiele więcej pieniędzy, którzy zapewnili nam bardzo atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu dla naszych mieszkańców w postaci różnego rodzaju imprez. Natomiast wydaje mi się, że nie możemy działać w sposób taki jakby z hipokryzją. Jeżeli walczymy o trzeźwość, jeżeli walczymy o to, żeby nasze społeczeństwo było bezpieczne, to po prostu nie korzystajmy. Jest wiele zacnych firm, które zechcą nam pomóc, zapewniam Państwa w tym dziele. Druga kwestia, bardzo ważna w samorządach, parę słów od siebie powiem takich z praktyki, to jest dystrybuowanie środków z tak zwanego korkowego naprawdę na te działania, które mają służyć rzeczywiście trosce o dobro naszych dzieci, naszej młodzieży, naszego społeczeństwa. Nie pozwólmy marnotrawić tych środków na zbędne różnego rodzaju aktywności. Skierujmy je tam, gdzie należy pomagać, gdzie należy wychowywać, gdzie należy formułować przyszłe pokolenie. Po to są te środki finansowe. I myślę, że to jest niezwykle istotne. I proszę Państwa, konkluzja. Trzecie słowo tego wystąpienia. Trzeźwość, wolność, niepodległość. Zbliżamy się do stulecia jakby rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. I jednym z fundamentalnych warunków odzyskania suwerenności naszego państwa była trzeźwość narodu. To duszpasterze i świeccy patrioci zatroskani o losy swoich bliskich i o los ojczyzny podjęli wielką pracę na rzecz trzeźwości Polaków i polskich rodzin. Wiedzieli, że ten naród, że nie zginie tylko ten naród, który zachowa wewnętrzną wolność, tę wolność, o której już dzisiaj mówiłam, ten naród, który uchroni się przed uzależnieniami. Warto zastanowić się, zbliżając się do rocznicy odzyskania niepodległości, nad takim faktem, że 100 lat temu spożycie na jednego mieszkańca Polski alkoholu wynosiło od 1,5 do 2 litrów, a obecnie, proszę Państwa, wynosi 10 litrów na osobę. Kontra faktum nulla argumentu. Przeciwko faktom nie ma argumentów, a to są, proszę Państwa, fakty. Fakty takie, że 3 miliony rodaków upija się, 1/3 z upijających się popada w alkoholizm i to są te kwestie, które są, myślę, że bardzo bolesne, są zadaniem wielkim dla każdego z nas indywidualnie, zadaniem dla świadomych samorządów. W 2018 roku, w stulecie odzyskania niepodległości, taka teza i prośba, byśmy cieszyli się nie tylko zewnętrzną, ale także duchową wolnością, wewnętrzną wolnością. Polskość nie musi kojarzyć się z umiarem, przepraszam, polskość musi kojarzyć się z umiarem, a nie z pijaństwem i proalkoholową mentalnością. Bardzo dziękuję.
Pani prezydent, bardzo dziękuję. Przyznam się, że często czytając książki dotyczące historii Polski XIX wieku zmagaliśmy się właśnie z tym problemem celowego wręcz rozpijania narodu polskiego. No, problem w pewnym sensie jeszcze pozostaje, musimy po prostu z tym walczyć.
Problem jest jeszcze większy niż był 100 lat temu i to jest właśnie bardzo niepokojące, a statystyki mówią o tym w sposób absolutnie niebudzący wątpliwości. Dziękuję.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, będziemy kończyć ten pierwszy panel.